niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze, dziewica, serdecznie Państwa witam i pozdrawiam. Lipiec i jego wonie stanowią istotę lata, punkt szczytowy roku, od którego rozpoczyna się spadek ku nieuniknionej jesieni. Cóż stąd, że dopiero w drugiej połowie lipca rozpoczynają się żniwa, walna kampania rolnika, o której myślał i dla której trudził się przez cały rok. Spełnienie jest zawsze schyłkiem. Lipiec w kolejności miesięcy wypada siódmy. Rok bieżący, który dotychczas uchodził za młody, mający wiele czasu przed sobą do spełnienia poczynionych obietnic, zrealizowania pragnień ludzkich, staje się kusy. Przyspiesza biegu. Koniec rozłąki, wyśniony przez tęskniące serca, poczyna przerzucać nadzieję na okres dalszy, na rok następny, bo już minęła połowa. W Polsce szczególną opiekunką lipca jest święta Anna, Matka Bożej Matki. Imię Anna po hebrajsku Hannah znaczy łaska. Rozumiemy, że inaczej zwać się nie mogła prosta, pozornie zwyczajna kobieta, której dane było stanąć u progu odkupienia świata. Skromna powszedniość, z jaką nieogarniony majestat Boży dokonał misterium wcielenia, zachwyca i dodaje otuchy. Wszak tajemnica przedwieczna mogła objawić się ludziom w niecodzienny, fantastyczny sposób, jak nam to usiłują wmówić apokryfy dotyczące dzieciństwa Chrystusa Pana. Słowo mogło stąpić na ziemię płomieniem, gromem, orłem w postaci anioła lub dorosłego człowieka. Lecz Bóg nie lubi cudotwórstwa. Cuda dzieją się wówczas tylko, gdy są niezbędnie potrzebne lub sprowokowane wiarą, której obiecano, że zdoła uczynić, co zechce. Bóg sam z siebie sprawia swe wyroki prostymi środkami, rękoma ludzi poddanych Jego woli. I dla wcielenia wzór został obrany zwyczajny, tak by każda rodzina mogła iść śladem Najświętszej Rodziny. Byli sobie tkacz Joachim i Anna, dziadkowie, którym narodził się wnuk, a ten wnuk był Bożym Synem. Słynny obraz Leonarda da Vinci, przedstawiający świętą Annę z Maryją i dzieciątkiem, należy do najpiękniejszych dzieł, jakie stworzył świat. Drewniany posążek Anny Samotrzeciej ze Śląskiej Góry jest nieudolny, niewiadomego pochodzenia. Jednakże tamto mistrzowskie dzieło nie uzyskało żadnej z łask, którymi Bóg hojnie obdarował owo ubogie wyobrażenie. Inne tu działają kryteria, inne walory zdobywają niebo, nie talent ani piękno po ludzku pojęte, lecz wiara, nadzieja i miłość stanowią znaki lądowania dla świetlistego ptaka łaski szybującego ponad mrokiem ziemi. W lekcji mszy świętej na wczoraj czytamy: niewiastę mężną któż znajdzie? Daleko i od ostatecznych granic cena jej. Ufa w niej serce męża. Odda mu dobrem, a nie złem, po wszystkie dni żywota swego. Szukała wełny i lnu i robiła dowcipem rąk swoich. I w nocy wstawała i dała pokarm domownikom swoim. Rękę swoją ściągnęła do rzeczy wielkich, a palce jej ujęły wrzeciono. Upatrywała ścieżki domu swego, a chleba próżnując nie jadła. Niechaj chwalą ją jej uczynki. Pisał Henri Poincaré, francuski matematyk. Uczony bada przyrodę nie dlatego, że jest to pożyteczne, lecz dlatego, że jest ona piękna i jej poznawanie daje radość. Jeśli przyroda nie byłaby piękna, nie zasługiwałaby na ten trud, który poświęcamy, aby ją poznać, a życie nie byłoby warte tego trudu, którego ono wymaga, aby je przeżyć. W świetle chrześcijańskiej antropologii wszystko pochodzi od Boga, który połączył w akcie stwórczym wszystko w jedność i stąd bierze się naturalna, wzajemna zależność ogółu składników przyrody. Badacza przenika świadomość przyczynowości wszystkiego, co się dzieje. Jego religijność polega na ekstatycznym podziwie, jaki wywołuje symetria, harmonijność, celowość i prawidłowość zjawisk przyrody. Zjawisk, w których objawia się wyższa mądrość, sprowadzająca wszelkie rozumne myśli i urządzenia ludzkie do poziomu swego znikomego blasku, odblasku. Moja religia, pisał Einstein, jest pokornym uwielbieniem nieskończonej duchowej istoty wyższej natury. Kontemplujmy palety barw, chłodną szarość ziemi, błękit nieba, szmaragdy morza, kształty liści kwiatów i owoców oraz ich zapachy. Przyjrzyjmy się wschodom słońca i pięknu poranka, wydłużającym się cieniom przy zachodzie słońca i oświetlającym chłodnym blaskiem promieniom księżyca. Zauważmy światło, cienie, półmroki tworzące jedność istnienia i jego nieskończoną różnorodność na rozległych kontynentach i w wielorakich krajobrazach. Przekonamy się wtedy, że świat jest wielką poezją i dziełem wielkiego poety. Arystoteles nazywał poetów pierwszymi teologami, co w epoce renesansu powtórzył nie tylko Petrarka, nazywając teologię poezją, poezją o Bogu, i nie tylko Boccaccio, ale i Erasm z Rotterdamu, dla którego pierwowzorem teologa poety był sam Chrystus. W parabole wszystko niemal przybrał Chrystus, a parabole to specjalność poetów. Pogodny i upalny lipiec. Skwar leje się z bezchmurnego nieba. Przenieśmy się do lasu. W lipcu, w najcieplejszym miesiącu roku, w lesie liściastym unosi się woń kwitnącej lipy. Z wiosennych kwiatów lasu liściastego nie widać już żadnych. Przekwitły, wytworzyły owoce, rozsiały nasiona. Części nadziemnych, wielu z nich nie można już zupełnie odnaleźć. Pozostają tylko ukryte w ziemi kłącza lub cebule. Na tle zielonego runa i brunatnej ściółki leśnej niewiele widać już kwiatów. Kwitnie nadal jeszcze lilia, złotogłów, sałatnik leśny, czy czyściec leśny, trędownik lub zerwa kłosowa. Nie przekwitły też jeszcze wielkie zielone wiechy leśnych traw. Ale nowych roślin zakwita niewiele. W prześwietlonych lasach liściastych, buczynach, grondach, dąbrowach, borach mieszanych kwitnie jeszcze chroniony obuwik pospolity. Na spodniej stronie liści paproci można znaleźć kubki zarodni. Pojawiają się one u narecznicy samczej, paprotnika kolczystego i innych. W warstwie koron zakwita lipa drobnolistna, najpóźniej kwitnące drzewo. W lipcu owocuje już wiele roślin. W dalszym ciągu poziomki zaczynają maliny, a po wilgotnych, nadrzecznych łęgach i olszynkach porzeczki czarne i czerwone. Dojrzewają też cierpkie owoce czeremchy. W upalne lipcowe dni bór sosnowy z daleka daje znać o sobie silną wonią żywiczną. Choć świeże igły na młodych tegorocznych pędach ściemniały już i upodobniły się do starszych z lat poprzednich, w borze jest jednak dość jasno i ciepło w porównaniu z tym, co dzieje się w tym czasie w mrocznym lesie liściastym. W borach tak zwanych borówkowych, czyli świeżych, zwykle bez podszytu krzewiastego i z masowo występującą w runie borówką czernicą, teraz właśnie jagód jest mnóstwo. Borówka czernica jest już w pełni owocowania, na wszelkich miejscach silnie oświetlonych, jak luki w drzewostanie, polanki, skraje lasu, zręby, owocują w lipcu obficie maliny, a także jeszcze nadal poziomki. W nieco suchszych częściach boru borówkowego, gdzie przeważa borówka brusznica, kwitnie ona teraz masowo. W lipcu kwitnie w borze wiele gatunków roślin, lecz występują one pojedynczo lub niewielkimi kąpkami. Nadal spotykają się jeszcze kwiaty wielu roślin. Z traw można wymienić trzcinniki, piaskowy i leśny, kostrzewę owczą, bliźniaczkę psią, trawkę. Kwitnie jeszcze większość gruszyczek oraz bezzieleniowa korzeniówka pospolita. Jeszcze trafiają się wdzięczne białe kwiaty siódmaczka leśnego, żółte kwiaty pszeńców, purpurowe bukwicy zwyczajnej. Ze storczyków kwitną nadal obie listery, jajowata i sercowata, kruszczyk szerokolistny oraz dwa bezzieleniowe gatunki, mianowicie gnieźnik leśny i żłobik koralowy. W lasach mieszanych można też jeszcze spotkać żółte liście janowca barwierskiego, wysokie żółte jastrzębce oraz duże piękne dzwonki brzoskwiniolistne. Na suchych, prześwietlonych miejscach nadal kwitnie dziurawiec pospolity, lnica pospolita, a w jeszcze suchszych miejscach rzucają się w oczy liliowe płaty macierzanki piaskowej, cytrynowe plamy jastrzębca kosmaczka, białe i różowe główki ukwapu dwupiennego, kosmate, sterczące prosto ku górze pędy kwiatowe szaroty leśnej. Na zrębach leśnych, przecinkach stromych, słabo zarośniętych grzbietach zakwita amarantowa wierzbówka kiprzyca. Z daleka widać złote kiści na włoci pospolitej i duże żółte wysokich jastrzębców leśnych. W lipcu także można już znaleźć owocniki większości pospolitych grzybów jadalnych i trujących. Podczas upałów lipcowych las nieco cichnie. Roją się natomiast motyle. W żadnym innym miesiącu nie spotykamy ich w lesie tyle, co w lipcu. Na nasłonecznionych polanach leśnych pełno najpiękniejszych naszych gatunków, jak paść królowej, rusałka pawik, rusałka wierzbowiec, cytrynek, kraśnik, sześcioplamek, nastroż topolowiec i wiele innych. Teraz list do Państwa od kominiarzy. Kominiarze apelują: nie palcie śmieci, nie palcie odpadów. Nawet w co drugim mieszkaniu ogrzewanym piecem węglowym, w którym doszło do zaczadzenia domownicy, spalali odpady. Powstająca w ten sposób mokra sadza osiada na kominie, powodując niebezpieczne dla użytkowników ograniczenie jego przepustowości, i uszkodzenia. Palenie odpadów skutkuje także powstaniem niskiej emisji. W czwartek 19 kwietnia bieżącego roku śląscy kominiarze zorganizowali manifestację mającą zwrócić uwagę na ten problem. Zgodnie z przepisami, każde mieszkanie ogrzewane paliwem stałym, czyli węglem bądź drewnem, powinno podlegać kontroli kominiarskiej aż 4 razy w roku. Niestety, właściciele budynków i mieszkań nie tylko zapominają o tym obowiązku, ale dodatkowo bardzo często spalają odpady, zatykając przewody kominowe, co może doprowadzić do zagrożenia ich zdrowia i życia. Specjaliści szacują, że w 50% przypadków zaczadzeń mieszkańcy spalali odpady, co mogło istotnie przyczynić się do powstania zdarzenia. Ubiegłej zimy mieliśmy na Śląsku wypadek, gdy kilka tygodni po wizycie kominiarzy, w trakcie której nie wykryto żadnych nieprawidłowości, pod truciu uległa 4-osobowa rodzina, mówi Rafał Dydak z Korporacji Mistrzów Kominiarstwa Województwa Śląskiego. Po dokładnej wizji lokalnej okazało się, że domownicy dogrzewali się spalając odpady. Pojemnik na węgiel wypełniony był plastikowymi butelkami i pociętymi w kawałki oponami. Śląscy kominiarze wraz z organizatorami kampanii Niska Emisja, Wysokie Ryzyko zaaranżowali w czwartek na katowickim rynku manifestację mającą zwrócić uwagę na problem spalania odpadów i jego skutki. W trakcie wydarzenia kominiarze ze specjalnie przygotowanych kominów wyjmowali przykładowe odpady spalane przez Ślązaków i Zagłębiaków. Dorośli otrzymywali guziki, na szczęście z dołączonymi ulotkami przestrzegającymi przed paleniem odpadów, a najmłodsi komiks opowiadający o walce superkominiarza Gustawa z koksikiem. Negatywnym bohaterem pojawiającym się wskutek spalania odpadów rozdano blisko 1000 guzików i komiksów. Najważniejsze, że dzięki tej akcji udało się zwrócić uwagę mieszkańcom miast, że niska emisja wywołana spalaniem odpadów oraz niskiej jakości paliw jest realnym zagrożeniem dla nas samych, a nie dla dalekich i nieznanych sąsiadów, mówi Gabriela Lenartowicz, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Myślę, że wciąż wiele osób, zwłaszcza w miastach, nie ma świadomości, jak duże zagrożenia sprowadzamy dla siebie i najbliższych, nie dbając o to, co wrzucamy do pieców. Jeśli więc dzięki tej kampanii choć trochę zaczniemy o tym myśleć, to będzie to już bardzo wiele. Celem całej kampanii Niska Emisja, Wysokie Ryzyko, realizowanej od października 2011 roku, jest ograniczenie niskiej emisji poprzez zwiększenie świadomości negatywnych skutków tego zjawiska oraz wskazanie najlepszego alternatywnego źródła ciepła, jakim jest lokalna sieć ciepłownicza, tak zwane ciepło systemowe. Zależy nam, aby za decyzjami dotyczącymi zmiany sposobu ogrzewania stała przede wszystkim świadomość mieszkańców i zarządców nieruchomości. Dlatego mówimy nie tylko o możliwych oszczędnościach wynikających z podłączenia do ciepła systemowego, ale przede wszystkim o korzyściach dla środowiska i zdrowia mieszkańców, mówi Joanna Schmidt, wiceprezes zarządu Polska Energia. Sprawa, o której mówiłem, jest bardzo ważna, dlatego zachęcam Państwa do współtworzenia tej audycji. Podaję numery telefonów do studia Radia Maryja dla Polski Północnej 56 655 23 555 i dla Polski Południowej 56 655 2356. Zapraszam. Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam Panią.
Panie profesorze, chciałam zapytać, czy jeżeli chodzi o spalanie, czy na przykład takie pampersy z osoby dorosłej, czy dzieci, czy też nie wolno tego palić w piecu?
Oczywiście, proszę Pani, że nie wolno. Tym bardziej, że to jest mokre i tworzy się wiele substancji po prostu szkodliwych dla układu oddechowego. I skutki tych praktyk są oto następujące. Okazuje się, że wysoki poziom cholesterolu i związane z nim ryzyko zawału może być bezpośrednio powiązane z zanieczyszczeniami powietrza. Prowadzone badania wykazały, że tłuszcze i opary paliw wchodzą ze sobą w reakcję, powodując spustoszenie w organizmie. Co więcej, potrafią doprowadzić do zmian genetycznych, które zwiększają ryzyko zawału lub wylewu. Badania skupiały się na powiązaniach wolnych rodników z tak zwanym złym cholesterolem. Okazuje się, że w połączeniu substancje te prowadzą do zwiększonego spalania komórkowego, które może być przyczyną zachorowań na arteriosklerozę. Kolejnym krokiem badaczy jest ustalenie sposobu rozróżniania przyczyn arteriosklerozy na zależne od zanieczyszczenia środowiska i na te wynikające z nieodpowiedniej diety. Nie są to pierwsze badania wykazujące szkodliwy wpływ zanieczyszczeń powietrza na ludzki organizm, jednak pokazują jego nieznane aspekty. To są dane z 2007 roku, dane z badań amerykańskich. Każdy dym jest szkodliwy, o tym tu wielokrotnie mówiłem i to w sposób szczegółowy i zagraża naszemu zdrowiu, a niejednokrotnie i życiu. Dziękuję bardzo za telefon i za pytanie. Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam panią.
Serdecznie witam. Ja dzwonię z Aleksandrowa Łódzkiego. I mam taki problem. Tutaj jest bardzo w Aleksandrowie dużo jest tych producentów skarpeciarzy, pończoch, rajstopy. I proszę pana profesora, ci, którzy produkują te skarpety, takie ścinki, bo tam są formowane te skarpety, ścinane, to są całe worki. To jest bardzo dużo tego i oni dają ludziom to, bożą nawet sami. Między innymi u mnie tak jest w moim podwórku. I proszę pana, to jest strasznie palą zimą tymi ścinkami. To jest tak okropny smród, że aż płuca bolą oddychać. Jak to z tym walczyć, panie profesorze?
Proszę pani... Jest to po prostu barbarzyństwo, tak jak tu mówię, zagrażające zdrowiu i życiu po prostu ludzi i trzeba się zwrócić do wydziałów ochrony środowiska i trzeba zwrócić się do straży miejskiej i do gospodarzy po prostu miasta z wnioskiem, żeby tą sprawą się zajęli, ponieważ lekceważymy sobie te praktyki i dlatego mamy jedno z najniższych miejsc, jeśli idzie o poziom zdrowia mieszkańców w Polsce. Każdy robi co chce i nie przestrzega się przepisów. Są przecież przepisy, że tworzyw sztucznych nie wolno spalać w piecach. A na ogół w tych tkaninach jest pewien poziom właśnie sztucznych tworzyw. choćby w skarpetkach. Nie wszystko jest w 100% z materiałów organicznych, a nawet jak organiczne materiały się spala, to też wydziela się szkodliwy dla zdrowia dym. Proszę pani, trzeba coś zrobić po prostu na miejscu.
Policja to zaraz mówią, że ona zawsze skarży, ona zawsze, ją już znają na policji, w prezydium i nie robią.
Ma pani pełne prawo domagać się respektowania obowiązujących w tym zakresie po prostu norm i przepisów. I powiadam, jest to sprawa Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarzy Miasta, Straży Miejskiej i tak dalej. Jest to nie do pomyślenia w cywilizowanych krajach. Już nie będę ich tutaj wymieniał. Dziękuję bardzo za telefon. To jest bardzo istotna sprawa. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia za tydzień.